Mamy za sobą rozdział 5 studium Listu do Rzymian. Ja może podsumuję ten rozdział 5, dlatego że omawialiśmy go bardzo dokładnie, natomiast tak jak zaznaczyłem, ja wyszedłem trochę poza tekst sam, poza sam tekst. Dlatego, że rozdział 5 mówi o tym, że przez Adama grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I ten rozdział nie definiuje, o jaką śmierć chodzi. Tam nigdzie nie jest napisane, o jaką śmierć chodzi. Tu jest napisane, że umarli i tyle wszystkiego. I de facto powinniśmy na tym pozostać. Przestudiować i na tym etapie Listu do Rzymian nie definiować, o jaką śmierć chodzi, bo ta definicja pojawia się później, w rozdziale 6, 7 i 8. W związku z tym, że ja troszeczkę wyszedłem poza tekst i na podbudowie Księgi Rodzaju 2, 3 i 4 rozdziału próbowałem wam wskazać, co znaczy, że przez Adama grzech wszedł na świat i przez grzech śmierć. Przeczytaliśmy sobie, że Bóg powiedział do Adama: w dniu, w którym zjesz z tego drzewa, umrzesz. I w dniu, w którym Adam zjadł, nie umarł jeszcze śmiercią fizyczną. Jeszcze żył 900 parę lat. Natomiast to był dzień, w którym została zerwana przyjazna relacja z Bogiem. Adam stał się buntownikiem, został wygnany z Edenu i jednocześnie został odsunięty, odstawiony od drzewa życia, więc konsekwencją tego była śmierć fizyczna po jakimś czasie. I na podstawie tego fragmentu i kilku jeszcze innych próbowałem wam pokazać, że Paweł, pisząc o śmierci i o Adamie, porusza zarówno aspekt śmierci duchowej, jak i fizyczny. Przede wszystkim duchowy. Natomiast konsekwencją śmierci duchowej była śmierć fizyczna, ponieważ Adam został przeklęty i powiedział: Bóg, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Natomiast ten rozdział o tym nie mówi. Tego w tekście nie wyczytacie. Więc jeśli ktoś ma pytania o to, jaka śmierć, o jaką śmierć dokładnie chodzi, to mam nadzieję, że studium 6 rozdziału 7 i 8 da odpowiedź na to pytanie w tekście. Że to, co Paweł zaczyna mówić w rozdziale 5, mamy podział, ja operuję tym podziałem, rozdział 5, 6, 7, 8, że to, co Paweł zaczyna mówić w rozdziale 5, stanie się bardziej jasne, kiedy dotrzemy do rozdziału 8 i skończymy. Więc podsumowując, rozdział 5 Bóg mówi o tym, że Adam był tym, który sprowadził na świat grzech i śmierć, nie tylko na siebie, ale na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy jego potomkowie rodzą się w grzesznych ciałach i są skazani na potępienie już przy narodzeniu. Natomiast w Chrystusie przychodzi na ludzi usprawiedliwienie. I nie jest tak jak z potępieniem, ponieważ jeden grzech ściągnął potępienie na wszystkich ludzi, a ofiara, łaska Boża w Jezusie Chrystusie daje przebaczenie z wielu grzechów. Tam jeden grzech ściągnął potępienie na wszystkich, a tu Chrystus daje usprawiedliwienie z wielu grzechów. Dlatego każdy, kto się rodzi na tym świecie, przychodzi na ten świat, przychodzi w grzesznym ciele i niestety jest skazany na śmierć fizyczną, ale też jest skazany, zanim cokolwiek się wydarzy, jest skazany na to, że będzie grzeszył, że będzie miał złe pożądliwości, że będzie je realizował. Ten fragment nie porusza również, co się dzieje z nienarodzonymi dziećmi, nie porusza, co się dzieje z noworodkami, które jeszcze nie wiedzą, o co jest prawe, a co lewe. Ten fragment tego nie porusza. Więc ja też nie będę na podstawie 5 rozdziału, ani 6 tłumaczył, co się dzieje z noworodkami, bo on tego nie mówi. Ja nie wiem, co się dzieje. Jeżeli mówi jakiś, to pewnie inny fragment. Ten? Nie. Ten mówi o ludziach, którzy grzeszą. O ludziach, którzy mają świadomość tego, co się z nimi dzieje. Bo też list jest skierowany nie do noworodków i do dzieci nienarodzonych, ale do wierzących, do ludzi świadomych, którzy muszą zrozumieć, jaki jest ich stan przed Bogiem, jaki był przed opamiętaniem, jaki był po opamiętaniu, jaki jest po opamiętaniu i co zawdzięczają Chrystusowi. Taki jest cel. Żeby oni zrozumieli, co mają w Chrystusie i potrafili żyć razem, wierząc w tego samego Pana. Bo to jest jak gdyby taki kontekst całego listu, ta oś. Pamiętamy o osi, tak? Czy już nie? Pamiętamy jeszcze o osi, prawda? Także teraz przejdziemy sobie do rozdziału 6. Przejdziemy sobie do rozdziału 6. I będziemy analizować treść tego fragmentu. Przeczytajmy sobie cały rozdział 6, natomiast będziemy rozważać tylko część tego rozdziału. Podzielimy go sobie na dwie części i najpierw rozważymy tą pierwszą część, a potem drugą. Ale żeby zapoznać się z całym rozdziałem, to prosiłbym, żeby ktoś go przypomniał, przeczytał. Poczekaj, zaraz ci powiem odkąd. Może przeczytaj od 20 wersetu poprzedniego rozdziału, ponieważ to jest kontekst.
A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże, my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Cóż więc, będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże! Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako sługi w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami? Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakież więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
Dobrze, o czym mówi ten fragment, zobaczcie. Pamiętacie tą taką wstępną analizę tego fragmentu na samym początku?
Usprawiedliwienie w Jezusie uwalnia od grzechu ku posłuszeństwu Bogu.
Tak. Usprawiedliwienie w Jezusie uwalnia od posłuszeństwa grzechowi do posłuszeństwa Bogu. I to jest cały fragment. I teraz na początek chciałbym, żebyśmy omówili sobie pierwszych 13 wersetów pod kątem uwolnienia od grzechu zobrazowanego w dziele Jezusa Chrystusa. Bo tu jest pokazane tak, tak jak Chrystus, tak, tak my. Chrystus to to, my to to. Tak? Jest taki obraz. Przykład, tak. Chrystus i co to pokazuje. Chrystus zrobił to, co to pokazuje w naszym życiu. Prawda? Bo wiemy, że Chrystus umarł za nasze grzechy, stał się ofiarą, ale to, co On zrobił i On sam jest obrazem na to, co się dzieje w naszym życiu. To ma głębszy sens, jak Paweł pokazuje tutaj. Więc temat lekcji to jest uwolnienie od grzechu zobrazowane w dziele Jezusa Chrystusa. Czyli umrzeć dla grzechu, aby żyć dla Boga w Jezusie Chrystusie. Paweł będzie jeszcze to tłumaczył w następnym rozdziale, natomiast na innym przykładzie, na przykładzie małżeństwa. Będzie tłumaczył to samo, ale na przykładzie małżeństwa. Tutaj na przykładzie dzieła Jezusa Chrystusa pokazuje to, co się dzieje w życiu usprawiedliwionego człowieka. Ok, czyli możemy iść dalej, tak? Mamy dwie tabelki. Pierwsza to Jezus Chrystus, a druga wierzący w Jezusa Chrystusa. I proporcje są takie, jak ktoś notuje oczywiście w tabelce, że pierwsza tabelka jest na 1/3 strony, a ta druga wierzący w Jezusa Chrystusa na 2/3. Powiem tylko jeszcze, że to słowo chrzest tutaj użyte u was, to jest słowo greckie baptizo, i ono oznacza zanurzenie. Ponieważ my różne mamy skojarzenia ze słowem chrzest, tak? To warto tutaj pamiętać, że tu w tym miejscu chodzi o zanurzenie. Słowo zanurzenie. Możemy zaczynać? Tak? To patrzymy sobie po kolei. Co mamy od początku, idąc tym rozdziałem? Co mamy od początku o wierzących w Jezusa Chrystusa? Co się stało z nimi w kontekście śmierci?
Umarli dla grzechu.
Umarli dla grzechu. Kiedy ktoś grzeszy?
Kiedy łamie przykazanie.
Dobrze. Idźcie na cmentarz. Czy tam ktoś grzeszy?
Kiedy żyje.
Żyje.
Dokładnie. Tam mogą grzeszyć też, tylko żywi, jak przyjdzie na ten cmentarz. Ale martwe ciała już nie grzeszą. Dlatego umarli dla grzechu. Są martwi dla grzechu wierzący. pierwsze stwierdzenie, które może być zagadkowe, ale jak zauważyliście, Paweł dalej to tłumaczy. Popatrzmy sobie na następne zdanie, werset trzeci. Co ten fragment mówi?
Sam za nożami w Jezusie Chrystusie.
Dokładniej.
W Jego śmierci.
Są zanurzeni. Co zrobił Jezus tutaj? Co o Jezusie tutaj mamy?
Umarł.
Umarł. Jak Jezus umarł? Na krzyżu. Przybili Go do krzyża i oddał ducha. Czyli nie była to przenośnia. Śmierć Jezusa nie była przenośnią. Śmierć Jezusa była faktem. Jezus umarł na krzyżu i powiedział: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Mówiąc to, wykonało się i mówiąc to, skonał. Więc Jezus umarł za nasze grzechy. A co ten fragment mówi o nas? Że zostaliśmy co?
Ochrzczeni.
Zanurzeni w Jego śmierci.
Zanurzeni w Jezusie Chrystusie. Wolałbym, żebyśmy używali jednak tego słowa, dlatego że niektórym z Was będzie się to jednak kojarzy z pokropieniem. To nie jest woda z góry, a do wody. Zanurzenie czegoś w wodzie, a nie polanie wodą z góry. Czyli zostaliście zanurzeni w Jezusie Chrystusie. I co to oznacza, zanurzeni w Jezusie Chrystusie?
W Jego śmierci
zanurzeni. W Jego śmierci zostaliście zanurzeni. Nie dosłownie w Jezusie Chrystusie, ale w Jego śmierci zostaliście zanurzeni. Czy można w kimś zostać zanurzonym dosłownie? Czy można w czyjejś śmierci zostać zanurzonym dosłownie? Śmierć nie jest płynem. Więc tu już zaczyna się przenośnia. Paweł zaczyna dalej tłumaczyć, co to znaczy. Zostaliście zanurzeni w Jezusie Chrystusie, czyli zostaliście zanurzeni w Jego śmierci. Czyli piszemy, że wierzący zostali zanurzeni w Jezusie Chrystusie, czyli zostali zanurzeni w śmierci Jezusa Chrystusa.
Tutaj na środku był współcześniony jest przypis zanurzeni. Jest przypis zanurzeni.
Jezus umarł za nasze grzechy, a my zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. W Jego śmierci zanurzeni zostaliśmy. Tak mówi tekst?
Tak.
I dalej, co Paweł mówi o Jezusie w czwartym wersecie?
Został zastrzeszony.
Nie. Najpierw został pogrzebany. Nie ma wskrzeszenia zmartwych bez pogrzebania. Więc czwarty werset mówi od początku: pogrzebani tedy z Nim. On został pogrzebany. Tak? A potem co mówi tekst?
Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca.
Przez chwałę Ojca, czyli Jezus został pogrzebany, a potem został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca. Przeczytajmy sobie dla przypomnienia. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 3 i 4 werset. Można przeczytać od pierwszego. Pierwsze 4 wersety, może ktoś nie pamięta, to dobrze jest przypomnieć.
Który rozdział?
15, pierwszego listu do Koryntian, od 1 do 4.
Oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem. Chyba że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem.
Co ten fragment przypomina i jaki to ma związek z tym, co tutaj rozważamy? Czy widzicie? Jezus został pogrzebany i wskrzeszony według Pism, ale po co to się stało? Co jest napisane, że został pogrzebany? Trzeci, czwarty werset. Przeczytaj jeszcze raz, co?
Najpierw bowiem przekazałem wam to...
Od czwarty, piąty tylko. Przepraszam, trzeci i czwarty.
No tak, to jest tak.
Trzeci i czwarty.
Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem.
Umarł za nasze grzechy.
Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem.
Czyli Jezus umarł za nasze grzechy, tak? Mhm. Czyli Jego śmierć była za nasze grzechy, a my w tej śmierci... Co się stało? Co się dzieje? Co się stało? Myśmy zostali zanurzeni w Jego śmierci za nasze
grzechy.
Co się w wyniku tego stało?
Oczyszczenie z grzechów.
Przebaczenie grzechów. Zanurzenie w śmierci Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, jest usprawiedliwieniem. Czyli zanurzenie w Chrystusie. Innymi słowy, zanurzenie w śmierci Chrystusa jest aktem usprawiedliwienia, bo my się zanurzamy w Jego śmierci za nasze grzechy. To jest przenośne. Nie dosłownie. Tu chodzi dosłownie o przebaczenie grzechów. Ponieważ to się stało w wyniku tego, że Chrystus umarł za nas. Dlatego Paweł w czwartym wersecie co mówi o nas? W czwartym mówi o Jezusie i o nas. Zobaczcie jeszcze raz fragment, ten werset czwarty. Pogrzebani tedy z Nim przez chrzest w śmierci, zanurzenie w śmierć. Pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć. On został pogrzebany, a my w Nim przez śmierć, w śmierci zanurzeni zostaliśmy i pogrzebani razem z Nim. Aby co?
Aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak, żebyśmy i my postępowali w nowości życia.
Czy my dosłownie zostaliśmy, Paweł mówi, pogrzebani z Nim?
Nie.
Nie, wciąż nie żyjemy. Natomiast najpierw mówi, umarliście dla grzechu. Mhm. Czyli Chrystus umarł i to ma podobieństwo w waszym życiu. Wy, zanurzeni w śmierci Chrystusa, staliście się sprawiedliwi, usprawiedliwieni z grzechów, zostaliście zanurzeni, pogrzebani jesteście z Nim, umarliście dla grzechu, umarły zostaje pogrzebany, on dosłownie, a jest to obraz na was, przenośnia, wy umarliście grzechowi, zostaliście pogrzebani grzechowi. Czyli zostaliście pogrzebani z Chrystusem przez zanurzenie w śmierci Jego. Ktoś został przebaczony, mu zostały grzechy, śmierć nad nim nie panuje, tak? I skutkuje to czym? Zobaczcie, pogrzebani w śmierci z Jezusem, co mają robić?
Chrystus został
postępować w nowości życia.
Chrystus powstał z martwych. Do nowego życia. A wy też powstaliście z martwych. Chrystus dosłownie powstał z martwych, ale to jest obraz na was, którzy powstajecie z martwych do nowego życia. Umarliście grzechowi. Jezus umarł za wasze grzechy i już nie powstał, żeby jeszcze raz umierać. List do Hebrajczyków mówi, że on raz umarł. Zaraz sobie będziemy o tym mówić. Natomiast wy umarliście grzechowi, zostaliście zanurzeni w śmierci Chrystusa, w Chrystusie zostaliście zanurzeni, aby powstać z martwych, tak jak Chrystus, do nowego życia, do nowych uczynków. Czyli już nie służycie grzechowi, bo Jemu umarliście, ale służycie Bogu, bo wstaliście żywi dla Boga. Nie, patrzcie w tekst. Patrzcie w tekst. Czyli zostali pogrzebani z Chrystusem, mają postępować w nowości życia na podobieństwo zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus powstał z martwych, a wy, to się równa wasze nowe życie w posłuszeństwie Bogu. Śmierć Chrystusa to wasza śmierć dla grzechu poprzez przebaczenie tych grzechów. A zmartwychwstanie Chrystusa równa się wasze nowe życie dla Boga. Czyli my nie umieramy fizycznie, dosłownie, my umieramy przenośni. To jest śmierć dla starego życia i powstanie do nowego życia. I staje się to w jakim momencie? Usprawiedliwienia. Nie zanurzenia w wodzie, a usprawiedliwienia. To jest moment usprawiedliwienia. To jest moment, w którym zaczynamy nowe życie. stare mija, ponieważ grzechy są przebaczone i powstajemy do nowego życia. Bo jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem i żyjemy już dla Niego. Kto umarł, jest martwy. Chyba, że zmartwychwstanie. My zmartwychwstaliśmy do nowego życia. Na podobieństwo tego, jak Chrystus zmartwychwstał. Czy do tej pory to jest jasne? Czy wy widzicie to w tekście?
Tak.
Idźmy werset 5. Bo jeśli z Nim jesteśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, w podobieństwo, już Paweł tutaj wyraźnie teraz mówi, w podobieństwo Jego śmierci. To nie jest jeden do jednego. Jezus umarł dosłownie. Prawdziwie. My w podobieństwo Jego śmierci zostaliśmy wszczepieni, tak? Czyli te nasze zanurzenie w Chrystusie, zanurzenie w śmierci Chrystusa jest podobieństwem. Tak? Chrystus umarł, a my w podobieństwo Jego śmierci umieramy dla grzechu, bo zostaje nam On przebaczony. Teraz tak jak zostaliśmy wszczepieni w to podobieństwo, tak? Czyli przyrównani do tego, tak? Tak samo dalej, co jest napisane?
Wszczepienie podobieństwo zmartwychwstania.
Tak samo i w podobieństwo Jego zmartwychwstania wszczepieni będziemy. Tak? Czyli tak jak w śmierci, tak w zmartwychwstania będziemy wszczepieni. Czyli zapisujemy. Zostaliśmy z Jezusem wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci i będziemy lub będą wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. I teraz co Paweł tłumaczy w wersecie 6, zobaczcie, bo to cały czas jest wywód. Paweł dalej wyjaśnia, co to oznacza. I co mówi w wersecie 6? Wiedząc,
że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, a nasz ciało grzechu zostało zniszczone.
Nasz stary człowiek z nim został ukrzyżowany. Dosłownie? W podobieństwie. Jezus umarł za nasze grzechy. Ale my w podobieństwie Jego śmierci zostaliśmy ukrzyżowani razem z Nim. Aby co?
Żebyśmy już więcej nie służyli.
Nasz stary człowiek został ukrzyżowany, zabity. Zostały nam przebaczone wszystkie grzechy. To jest podobieństwo Jego śmierci. Nasz stary człowiek w momencie, kiedy nam zostały przebaczone grzechy, został ukrzyżowany, czyli poniósł śmierć. Tak? Abyśmy już więcej. Co jest w tekście, Aneta?
Abyśmy już więcej nie służyli.
No, przeczytaj weź ten wers.
Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi.
Stary człowiek został ukrzyżowany razem, bo Jezus został ukrzyżowany. Mhm. Razem, aby ciało grzechu zostało zniszczone. Chrystus umarł za nasze grzechy zostały nam przebaczone, żebyśmy byli wolni od tego, co nas obciążało.
Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu.
Kto bowiem umarł, jest usprawiedliwiony z grzechu. Wolny, to słowo oznacza również usprawiedliwiony z grzechu. Umarł, jest usprawiedliwiony. Zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechów poprzez zanurzenie w śmierci Chrystusa. Ukrzyżowani razem z Nim. I nasz stary człowiek został ukrzyżowany. A jak on został ukrzyżowany, to już nie ma nic do gadania. Jeżeli ktoś umiera, dosłownie, tak, to on coś robi? Nic już nie robi. On już się nie rusza. On nie może nic dobrego ani złego już zrobić. Jest martwy. Zgadza się? Więc zostaliśmy lub zostali stary człowiek, jak został ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało zniszczone. Chodzi o to, żeby się uwolnić od tego. I to daje śmierć Chrystusa. Zanurzenie w tej śmierci, bo najpierw on musiał umrzeć, żeby można było zostać w jego śmierci, w nim zanurzonym. Gdyby on nie umarł, nie ma w czym się zanurzyć. Nie można dostąpić usprawiedliwienia grzechów, jeśli nie było przelania krwi ofiary. Zgadza się? Więc stary człowiek został ukrzyżowany. Siódmy werset mówi, ponieważ kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Śmierć ciała uwalnia, usprawiedliwia z grzechu. Jesteś wolny. Pamiętamy rozdział 5? W czym był problem? W ciele, które odziedziczyliśmy po Adamie. Teraz trzeba ten problem rozwiązać w jakiś sposób, tak? Ofiara Jezusa Chrystusa i zanurzenie w tej śmierci Chrystusa daje rozwiązanie problemowi. Teraźniejsze i przyszłe. Śmierć ciała uwalnia od grzechu, usprawiedliwia z grzechu. Nic już więcej nie możesz zrobić. Jesteś wolny. Ósmy werset. Paweł dalej kontynuuje i co mówi?
Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć.
Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że co?
Z Nim będziemy żyć.
Czyli jeśli zostały nam przebaczone nasze grzechy, jeśli nasze usprawiedliwienie stało się faktem i nasz stary człowiek został ukrzyżowany, to na podobieństwo zmartwychwstania Chrystusa wierzymy, że z Nim będziemy żyć. Tak? Dla Boga. Zgadza się?
Tak.
Czyli umarli z Chrystusem, czyli grzechowi umarli. Będą żyć z Chrystusem, w jakim sensie? W służbie Bogu. Żyć z Chrystusem, żyć w służbie Bogu, bo to jest napisane. Abyście tak dalej już nie służyli grzechowi. Więc śmierć z Chrystusem to jest śmierć grzechowi. A życie z Chrystusem to jest życie w służbie Bogu. Tak? Przeczytajmy teraz 9 i 10 werset, bo Paweł tutaj znowu powołuje się na to, co zrobił Jezus. 9 i 10 werset.
Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje, to bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga.
Chrystus powstawszy z martwych nie umiera już. Tak?
I śmierć nie panuje.
Śmierć nad Nim nie panuje. I dalej co jest napisane?
Raz umarł dla grzechu, a żyje dla Boga.
Raz umarł dla grzechu, a żyje dla Boga. I teraz co jest bardzo ważne? Przeczytajmy sobie trzy fragmenty z listu do Hebrajczyków, które bardzo precyzyjnie tłumaczą to, co Paweł tutaj, tam Paweł tłumaczy, to co tutaj też przekazał w słowach. Przeczytajmy sobie Hebrajczyków, 5 rozdział, 7 do 9 wersetu. 5 rozdział, 7 do 9 wersetu, od 7 do 9.
On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni.
Tak? Zanosił wołania, cierpiał, umarł i co? Zmartwychwstał i co?
Stał się sprawcą wiecznego zbawienia.
Wiecznego zbawienia, bo zmartwychwstał. I jeszcze jeden fragment, 7 rozdział. od 22 do 27. Cały fragment 7 rozdziału od 22 do 27.
A tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
Poczekaj, bo głośno jest, nie będzie cię słychać w ogóle. Dobra, czytaj głośno tylko.
O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.
Tak. Chrystus zmartwychwstał i żyje. I umarł za grzechy, dla grzechu raz. Z powodu grzechu umarł raz. I tu mamy dokładnie to samo powiedziane. Popatrzcie. Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera. On raz umarł dla grzechu, tak? Żeby usprawiedliwić. Tak? I już więcej nie umiera, on żyje. Jest wiecznym arcykapłanem. Dlaczego? Bo żyje zawsze. I Paweł to samo tutaj mówi. I śmierć mu więcej nie panuje, on już drugi raz nie umrze. Żyje. Bo iż umarł, grzechowi raz umarł, a iż żyje, żyje Bogu. Grzechowi raz umarł, a teraz żyje Bogu. Czyli tak, Chrystus powstał z martwych, żyje na wieki, nie umiera, śmierć nad nim nie panuje. Zapanowała nad nim śmierć kiedy? Kiedy na krzyżu umarł. Raz nad nim śmierć zapanowała. Tak? I to było dla grzechu, z powodu grzechu, nie jego grzechu, jak inne fragmenty mówią, ale grzechów tych, za których przyszedł złożyć ofiarę. Czyli wszystkich, którzy grzeszą. Raz umarł dla grzechu, a to, że żyje, znaczy, że żyje dla Boga. Raz umarł dla grzechu. I teraz Paweł przedstawia wydarzenie, które jest faktem, które się stało dosłownie w taki sposób, jak to jest opisane. I Paweł co teraz mówi? Zobaczcie w wersecie 11 i dalej. Tak też
i wy za martwą dla grzechu, a żywy dla Boga, w Jezusie Chrystusie.
Ja wam teraz użyjmy tego jako obrazu pewnego, żeby przedstawić waszą rzeczywistość. Tak jak wy macie to w życiu zastosować, to co się wydarzyło. Popatrzcie na to, co się stało z Chrystusem. I teraz zobaczcie wy, Paweł mówi. Tak? Tak więc i wy rozumiejcie. Zrozumiejcie to w ten sposób. Ja wam tłumaczę, jak macie to zrozumieć. Nie ja, Paweł. Tak. On. Zrozumcie. Tak i wy. Żeście umarłymi grzechowi, to co wam wcześniej mówiłem, wy umarliście grzechowi, tak? Aby co? Ale jesteście żywi Bogu. Czyli popatrzcie, to co wam wcześniej Paweł mówi, powiedziałem. Umarliście z Chrystusem, zanurzeni w śmierci Chrystusa. Powstaliście z Nim z martwych, tak jak umarliście z Nim, to teraz powstaliście, żeby żyć z Nim, z Bogiem, tak? Do nowego życia. I patrząc na wydarzenia z życia Jezusa i Jego śmierci, zmartwychwstania, wy uważajcie o sobie, żeście martwymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Uważajcie o sobie. Paweł mówi, jesteście martwi? Najpierw mówi, jesteście martwi, a teraz mówi, tak, uważajcie o sobie. Dlaczego? Bo wciąż żyjecie w grzesznych ciałach, ale macie tak o sobie myśleć. Tak widzieć siebie w tym, to jest wasza rzeczywistość. Uważajcie, że jesteście martwi grzechowi. Dlaczego? Bo wasz stary człowiek został ukrzyżowany. umarliście grzechowi, wasze grzechy zostały przebaczone, powstaliście do nowego życia dla Boga, nie dla grzesznego ciała, nie dla swoich pożądliwości, a Bogu. I tak o sobie myślcie, tak uważajcie o sobie. Dlatego żywymi jesteście, zapiszmy to sobie, na podobieństwo Chrystusa, wydarzeń z życia Chrystusa mają o sobie uważać. To jest pewne wypełnienie obrazu w ich życiu. Uważać siebie za martwych dla grzechu, tak? A żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie. Bo żywi jesteśmy dla Boga tylko wtedy, kiedy zostaliśmy zanurzeni najpierw w Chrystusie, w Jego śmierci. I zostaliśmy wzbudzeni w Nim na podobieństwo Jego zmartwychwstania. Więc jeśli jesteśmy w Nim, to jesteśmy żywi dla Boga. Zanurzeni w Chrystusie równa się zanurzeni w śmierci Chrystusa, równa się usprawiedliwieni z grzechu. Zmartwychwstanie w Chrystusie równa się życie sprawiedliwego człowieka w posłuszeństwie Bogu. I Paweł mówi, tak o sobie myślcie. Tak uważajcie o sobie. Ale to się odbywa w Chrystusie, zauważcie. Żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie Panu. Czyli będąc w Jezusie Chrystusie Panu, wierząc w Niego i w to, co zrobił, jesteśmy żywi dla Boga. Bo to jest mocą do przebaczenia grzechu. I zobaczcie werset 12. Niechże więc, Paweł kontynuuje, skoro uważacie się, macie uważać siebie za... To co to teraz znaczy? To co to znaczy, że ja mam siebie uważać za martwego dla grzechu? No jak mam to uważać, tak? No pytanie powstaje i Paweł tłumaczy, wychodzi naprzeciw temu pytaniu. I co mówi w 12 wersecie?
Nie próbuję w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli być mu posłuszni.
Mamy wciąż jakie ciała? Paweł mówi, wy nie umarliście. Dosłownie. Wciąż jesteście w grzesznych ciałach. Ja wam tłumaczę, że to jest podobieństwo. Macie zrozumieć, jaki jest wasz cel, dlatego że zaczyna ten rozdział od bardzo ważnego stwierdzenia. Pierwszy werset. A ma on bardzo ścisły związek z wersetem 21 rozdziału 5. Co jest tam napisane?
Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana.
Łaska, przebaczenie grzechów. Tu prawo i ktoś by mógł wyciągnąć błędny wniosek, więc Paweł od razu co mówi? To co? Mamy pozostać w grzechu? Mamy dalej grzeszyć, żeby łaska bardziej obfitowała? No bo to jest logiczne, tak? Ktoś by powiedział. Im więcej grzeszę, tym bardziej Bóg mi przebacza, tak? Tym bardziej okazuje mi łaskę, mówi dobra, przebaczyłem, no i większa chwała Bogu, czyli im więcej moich grzechów, tym większa chwała Bogu, bo tym więcej przebaczenia. Paweł mówi absolutnie nie. Nie może tak być, ponieważ zrozumcie, że wy, będąc usprawiedliwieni z grzechów, umarliście dla starego życia. Jak do tej pory służyliście grzesznemu ciału, tak teraz umarliście w Chrystusie i powstaliście do nowego życia. Dlatego, jeżeli uważacie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga, to niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. A co to znaczy, że grzech króluje w śmiertelnym ciele?
Że jesteśmy się posłuszni.
Tekst.
Posłuszni w jego pożądliwości.
Posłuszni w jego pożądliwości. Ciało to jest wiele elementów, wiele aspektów naszego życia. Nasze ciało funkcjonuje, tak? Różne procesy w nim zachodzą. Żyjemy, tak? Ale tu chodzi o ten konkretny aspekt. Nie bądźcie posłuszni jego pożądliwościom, bo rozdział 5 mówi co? Że grzech zszedł, czyli pożądliwość. Dlaczego Adam zgrzeszył? Pożądliwość.
Chciał.
Została zwiedziona jego żona, a on za tym poszedł. Pożądliwość.
Czyli tutaj słowo jego dotyczy ciała.
No a jak myślicie? No. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. To jest po prostu logika składni, zdania. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, abyście nie byli mu grzechowi w waszym śmiertelnym ciele, pożądliwością waszym. Bo grzech to jest bardzo konkretna tutaj definicja. Nasze złe pożądliwości. Czyli grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, abyście mieli być posłuszni jego pożądliwościom. Tego ciała. Grzech nie ma pożądliwości. Grzech jest pożądliwością. Ciało ma pożądliwości, które są grzeszne. Ale ciało ma pożądliwości. Grzech ich nie ma, bo grzech jest pożądliwością. Pożądliwość jest grzechem. Natomiast ciało pożąda. Tak? I 13 werset, co mówi dalej?
Oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywienie z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
I Paweł podsumowuje tutaj cały swój wywód. Czyli mówi tak, jak Chrystus umarł, to wy zanurzeni zostaliście w jego śmierci. Wasze grzechy co?
Zostały
przebaczone. I tak jak Chrystus powstał z martwych, żeby już zawsze żyć, tak wy powstaliście sprawiedliwi do nowego życia. I teraz, skoro to się stało, to patrzcie na swoje życie, na swoje ciało, w jaki sposób? Jakbyście byli martwi dla grzechu, a żywi dla Boga. A co to znaczy być martwym dla grzechu? Ano, kiedy moje ciało ma swoje pożądliwości, to ja się nie poddaję im. Tylko walczę z nimi. A poddaję się Bogu. Ponieważ co? Powstałem z martwych do posłuszeństwa Bogu. Więc na podobieństwo Chrystusa, który żyje dla Boga, a nie dla grzechu, ja mam żyć dla Boga. Bo jeśli podobieństwo, to we wszystkich elementach. Tak? Skoro podobieństwo, utożsamiam się z tym podobieństwem, to od początku do końca Paweł mówi. Więc jeszcze raz proszę, żeby ktoś przeczytał od 1 do 13 wersetu. Jeszcze raz ten fragment, tylko pomalutku prosiłbym, żeby to było bardzo pomału czytane, a wy obserwujcie tekst i patrzcie, czy po tym moim wykładzie zgadza wam się to wszystko z treścią.
Może od 20 poprzedniego rozciągu.
Dobrze, czytaj od 20.
A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak, żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi, kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywienie z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
Jasne to jest?
Tak.
Rozumiecie już to? Co to znaczy zanurzenie w Chrystusie Jezusie? Zanurzenie w śmierci Jezusa? W śmierci Jezusa Chrystusa? Co to znaczy powstanie z martwych w Jezusie Chrystusie? Co to znaczy ukrzyżowanie wraz z Jezusem Chrystusem? Rozumiecie, co to już oznacza? To proszę wnioski. O Chrystusie najpierw.
Jezus umarł tak za nasze grzechy i został pogrzebany i zmartwychwstał raz. Wszystko to się wydarzyło.
Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego
usprawiedliwienia. Został pogrzebany.
Tak, został pogrzebany i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Dobrze. Tak.
Dla Boga.
To może już następny wniosek. Śmierć nad Chrystusem panuje? Nie. Dlaczego? Bo wiecznie żyje dla Boga. Zmartwychwstał po to, żeby już więcej nie umierać. Raz umarł dla grzechu. Czyli śmierć nad Chrystusem nie panuje, bo On żyje wiecznie dla Boga. Bo chwale zmartwychwstał przez chwałę ojcowską. Czego jest obrazem śmierci i zmartwychwstanie, śmierć Jezusa? Czego jest obrazem dla nas, na nas? Jest obrazem czego?
Tego, że my umarliśmy.
Śmierci naszego co? Starego człowieka. Czyli grzesznego ciała z jego pożądliwościami. Stary człowiek równa się grzeszne ciało z jego pożądliwościami. Czyli śmierć Jezusa jest obrazem na śmierć naszego starego człowieka, grzesznego ciała z jego pożądliwościami. Podobieństwem. Może podobieństwem, obrazem, bo to gdzie te definicje, to jeden tak definiuje, drugi tak. Podobieństwem. A zanurzenie w Chrystusa, to co to jest? I zanurzenie w śmierci Chrystusa?
Oczyszczenie.
Jest aktem przebaczenia grzechów i wyzwolenia ze zniewoleniem grzechów. Jest aktem przebaczenia grzechów i wyzwolenia. Bo kto umarł, jest wolny od grzechu. Usprawiedliwiony. Wolny jest. Tak? Jest aktem przebaczenia grzechów i wyzwolenia ze zniewolenia grzechu w śmiertelnym ciele. Wyzwoleniem z niewoli, no. Wyrwaniem się z niewoli. Uwolnieniem się.
Można rzec, że zanurzenie oczyściło.
W Chrystusie. Tak, no bo to jest, samo zanurzenie jest usprawiedliwieniem z grzechu. Zanurzenie w Chrystusa to zanurzenie w śmierci Chrystusa, czyli akt przebaczenia, fakt przebaczenia grzechu. Jezus umarł dla naszego grzechu, czyli z powodu naszego grzechu. On nie umarł z powodu swoich grzechów. Dla swojego grzechu nie umarł. On umarł dla naszego grzechu, z powodu naszego grzechu. Na co jest to podobieństwem, ta śmierć? Jeszcze raz. Podobieństwem, zobaczcie, 6-7. Szósty rozdział, siódmy werset. Jest to obraz na śmierć naszego starego człowieka, naszego ciała, grzechu i wyzwolenie z niewoli, no bo ono umarło. Wyrwaliśmy się. Jest martwe. Tak? Ale czy dosłownie? Właśnie Paweł dalej tłumaczy. Idźmy dalej tym tropem we wnioskach. Tak? Czyli dalej idźmy. Jezus zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, tak? Na co jest to obrazem? Na nasze powstanie z martwych, tak? Do nowego życia.
Dla Boga.
Tak. Dlatego jest napisane: uważajcie siebie za umartwych. Niech wie, że więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. Teraz, bo wy będziecie żyć z Bogiem. Zaczynacie żyć z Bogiem. Bo my teraz zaczynamy żyć z Bogiem, ale nie zapominajmy, że to ciało ma krew. Dalej będzie Paweł o tym tłumaczył. I my dalej już żyjemy, my już nie umieramy. Tylko my potem otrzymujemy nowe ciała. Przychodzi moment, że my jesteśmy uwolnieni z tego ciała naprawdę, zupełnie, ale wciąż żyjemy dla Boga. Nasze ciało oddzielone jest od nas, natomiast nasz duch, nasz duch żyje dalej z Bogiem. To jest już ciągłość życia, już my nie będziemy umierać. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie. To jest ważny punkt, słuchajcie, w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy, że to nie jest samo w sobie faktem. To jest warunkowane w Jezusie Chrystusie. Dlatego wcześniej jest tak dużo powiedziane o wierze. Bo warunkiem funkcjonowania w takim stanie jest bycie w Jezusie Chrystusie. Czyli wiara w to, co się stało. Wiara w Jego śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie. Zgadza się? Pamiętajmy, że to jest w Jezusie Chrystusie.
I dlatego teraz nie oddawajcie swego ciała grzechowi, ale Bogu.
No, skoro został wasz stary człowiek ukrzyżowany, to tak o sobie myślcie. Musicie zrozumieć, że wy teraz macie żyć dla Boga, a nie dla swoich pożądliwości. Bo fragment ten mówi tak. Stary człowiek został ukrzyżowany, nie dosłownie, a jest to przenośnia, obraz pewien. Że nie jesteście już niewolnikami, wasze grzechy zostały przebaczone. I macie teraz żyć dla Boga. Macie tak o sobie myśleć i tak żyć, jak myślicie. Jeżeli uważacie, że wasze grzechy zostały przebaczone, jeżeli uważacie, że Bóg was uwolnił od niewoli, zniewolenia, bo patrzmy na rozdział 5. To była niewola. Jak tam czytamy? Śmierć królowała. Ku potępieniu, 16 werset. Upadku ku potępieniu. Z wielu upadków ku usprawiedliwieniu. Przyszła wina ku potępieniu, a wy jesteście uwolnieni od potępienia. Bo co sprowadzało na was potępienie? Wasze ciało. Każdego z osobna. A jest to prezent od pradziadka. Dokładnie. A wy teraz jesteście wolni. To, co was obciążało, dzięki Chrystusowi w... Wierzcie, że zostało wasze ciało przybite do krzyża. Umarliście z Chrystusem. Tak o sobie myślcie. Jako usprawiedliwieni z grzechów, nie myślcie o sobie dalej jako o grzesznikach i nie bądźcie poddani swoim pożądliwościom, bo wy już nie jesteście im poddani. Myślcie o sobie jako wolni. Powstałem z martwych, więc co mam robić? No tak jak Chrystus. On powstał z martwych ku chwale Ojca. Ja też. Przynoście chwałę Bogu. Nie swojemu ciału, tak? Potępieniu. Rozumiecie to?
Tak.
To jest jasne? Jasny jest ten obraz? Ta przenośnia? Chrystus dosłownie. I to jest obrazem na przenośnie, co się wydarzyło w naszym życiu, jeśli nasze grzechy zostały nam przebaczone. Dlatego nie mamy dalej trwać w grzechu, żeby łaska obfitowała. Bo skoro powstaliśmy z martwych wraz z Chrystusem, powstaliśmy z martwych, aby oddawać chwałę Bogu i żyć w posłuszeństwie Bogu. Nie stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości, grzechowi, ale stawiajcie siebie samych Bogu jako z martwych żywi i członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu. Czy zostałeś, czy zostałem zanurzony w śmierci Chrystusa? Czy zostałem ukrzyżowany z Chrystusem? Czy zmartwychwstałem do nowego życia w Chrystusie Jezusie ku posłuszeństwu Bogu? Pytanie. Czy to jest jasne, czy nie? Czy dobrze wytłumaczyłem, czy niedobrze? Słucham. Przeczytam jeszcze tutaj, co jest napisane. Kilka osób tutaj, Kasia napisała. Czy to znaczy, że te pożądliwości wciąż nas są, ale my mamy ich nie słuchać, nie podążać za nimi? Czy dobrze to rozumiem? To jest to podobieństwo, obraz, że to nie znika z nas, grzech? Czy ten fragment o tym mówi? Podobieństwo jest tylko w takim zakresie, w jakim jest. Natomiast to zagadnienie, czy grzech jest w naszym ciele, czy go nie ma, co się z nim dzieje, jest dalej. Przed nami jeszcze jest druga część rozdziału 6 i jest cały rozdział 7 i 8. Ja dlatego zawsze zachęcam, serdecznie zachęcam, żeby czytać sobie na bieżąco ten list. I nie tylko ten fragmencik jeden, ale kontekst, tak jak mamy obserwację ogólną. Ponieważ ten wywód jest dość długi i kiedy list się składa z dwóch rozdziałów albo z trzech i jest zmieszczony na półtorej kartce, to nie ma problemu, żeby go ogarnąć. Ale jeżeli jeden rozdział jest na kartkę, a trzy rozdziały na cztery kartki, to warto je sobie przynajmniej raz w tygodniu przeczytać albo dwa. W całości. I też sobie przypominać to, co było na obserwacji ogólnej. Bo tam też bardzo dokładnie to punktowaliśmy. Że wszystkie z tych zagadnień mają swoje miejsce w wywodzie. Tylko, że nie ma takiego sposobu, żeby w jednym lub trzech zdaniach zmieścić całość informacji. Jest to niewykonalne z powodu słabości języka. Więc ten wywód się zaczyna. Paweł będzie go rozwijał. Jeżeli chcemy wcześniej to widzieć, czytajmy te rozdziały następne. Przeczytajmy sobie jeszcze cały 6, 7 i 8. I patrzmy, gdzie są odpowiedzi na nasze pytania. Może nie do końca jasne, ale one tam są wprost. Bo Paweł do tych wszystkich kwestii się odnosi. Tutaj odnosi się do pewnego podobieństwa. Że usprawiedliwienie z grzechów niesie za sobą pewne przywileje i konsekwencje. Nie umarliśmy fizycznie, wciąż żyjemy w tych ciałach, ale nasze grzechy zostały przebaczone i w mocy ofiary Jezusa Chrystusa nie musimy już, nie jesteśmy z nimi już zniewoleni. Zostaliśmy ożywieni z martwych. A co to znaczy ożywieni z martwych? W 7 rozdziale Paweł tłumaczy, co to znaczy. I tłumaczy też, co się dzieje z grzechem w naszym ciele. Jak to wygląda w życiu człowieka wierzącego. Tłumaczy to bardzo precyzyjnie i będziemy o tym mówić. ale ktoś może chcieć wcześniej. Proszę czytać. Z modlitwą, z pokorą czytać. Tam widać. I zanim dojdziemy do tego, to wierzę, że niektórzy już będą rozumieć. Może nie wszystko, część, tyle ile Bóg da, ale na pewno będą rozumieć. Dlatego, że to, co już tutaj omówiliśmy, jest podwaliną pod następne wywody Pawła. Będzie dużym ułatwieniem. Bo też pamiętajmy, że Duch Święty nie jest duchem chaosu. Bóg nie jest Bogiem chaosu, a Bogiem porządku. I ten wywód ma swoją logikę, ma swój ciąg myślowy. I my musimy za nim podążać. Zrobiłem troszeczkę błąd, wychodząc naprzeciw przy rozdziale 5 i nie chcę go już ponownie popełnić. Uważam, że to po prostu było nie do ogarnięcia. Ja to inaczej widzę po prostu. Ja widzę to już z końca, bo ja jestem przygotowany do całości. Natomiast rozumiem też, że nie wszyscy muszą to ogarniać. Dlatego wyszedłem i tu już chciałbym się zatrzymać, tak po kolei dokładnie wam to tłumaczę. Jeszcze czy są jakieś pytania? Żyjemy w jakim ciele teraz?
Grzesznym.
Gdzie to jest napisane? 6 rozdział, który werset? 12. Niechże więc grzech nie króluje, nie panuje w waszym śmiertelnym ciele. Ono wciąż jest śmiertelne?
Tak.
Ale Paweł mówi już, niech nie króluje. On nie ma królować. Wasze życie nie ma być poddane grzechowi. Wasze życie ma być poddane Bogu. Wasze członki, ręce, głowa, wszystko ma być poddane Bogu, a nie grzechowi. A jak to zrobić? Cierpliwości. Paweł będzie mówił, jak to robić. Okej, więc jeżeli nie ma więcej pytań, albo pytania się pojawią, to proszę zapisać je sobie, podać mi tylko w tekście. Żeby te pytania były do tekstu, żeby one nie wychodziły poza zagadnienie, które omawiamy. Bo ja rozumiem, ja z przyjemnością czytam te wszystkie pytania, które również na Skype się pojawiają, ale też chłodzę emocje takie pewne i mówię, że będzie to za chwilę. Natomiast jeżeli do tekstu, do tego obrazu to jest niejasne, to ja bardzo chętnie się odniosę. Pomódlmy się.